Krukoni zagrali ze ślizgonami w tydzień po rozpoczęciu semestru. Ślizgoni zwyciężyli, choć nieznaczną liczbą punktów. Wood uznał to za dobrą okoliczność dla gryfonów, bo jeśli wygrają z krukonami, zajmą drugie miejsce w tabeli. Dlatego zwiększył liczbę treningów do 5 na tydzień. Oznaczało to, że Harry, który prócz tego ćwiczył jeszcze z Lapinem zaklęcie Patronusa, jedna sesja była bardziej wyczerpująca niż 6 treningów Quidditcha, miał tylko jeden wieczór w tygodniu na odrabianie lekcji. Mimo to nie zamęczał się tak jak Hermiona, której napięty do granic możliwości plan zajęć zaczął wreszcie dawać się we znaki. Co wieczór widywano ją w kącie pokoju wspólnego przy kilku stolikach zawalonych książkami, kartami numerologicznymi, słownikami runów, tabelami ukazującymi zdolność Mugoli do podnoszenia ciężarów i stosami notatek. Nie odzywała się do nikogo i warczała, kiedy ją ktoś zagadnął. Jak ona to robi? Mruknął pewnego wieczoru Ron do Harry'ego, kiedy ten męczył się nad wyjątkowo paskudnym wypracowaniem na temat niewykrywalnych trucizn. Harry podniósł głowę i spojrzał w jej stronę. Hermionę ledwo było widać zza stosu książek. Co robi? No, zalicza te wszystkie przedmioty. Dziś rano słyszałem, jak rozmawiała z profesor Vector, tą czarownicą od numerologii. Rozmawiały o wczorajszej lekcji, a przecież Hermiony nie mogło na niej być, bo siedziała z nami na opiece nad magicznymi stworzeniami. Ernie Macmillan przysięgał, że nie opuściła żadnej lekcji mugoloznawstwa, a przecież połowa tych lekcji odbywa się w tym samym czasie, co wróżbiarstwo, na które zawsze z nami chodzi. Harry nie miał czasu, żeby zastanawiać się nad tajemnicą niemożliwego do zrealizowania planu zajęć Hermiony, bo chciał wreszcie skończyć wypracowanie dla Snape'a. W chwilę później znowu mu jednak w tym przeszkodzono. Tym razem był to Wood. Złe wiadomości, Harry. Właśnie rozmawiałem z profesor McGonagall na temat błyskawicy. Trochę się na mnie wściekła. Powiedziała, że mam w głowie poprzestawiane, że bardziej mi zależy na zdobyciu pucharu niż na twoim życiu. A wszystko dlatego, bo powiedziałem jej, że nie obchodzi mnie, czy spadniesz z miotły, bylebyś pierwszy złapał znicza. Pokręcił głową z niedowierzaniem. Mówię ci, naskoczyła na mnie, jakbym powiedział coś okropnego. Potem ją spytałem, jak długo ma zamiar trzymać błyskawicę. Skrzywił się i powiedział surowym tonem profesor McGonagall. Tak długo, jak to będzie konieczne, Wood. Myślę, że już czas, żebyś zamówił nową miotłę, Harry. Na ostatniej stronie tego poradnika, jak wybrać miotłę, jest kupon. Możesz zamówić nim busa 2001, takiego samego, jakiego dostał Malfoy. Nie kupię niczego, co Malfoy uważa za dobre, odrzekł sucho Harry. Minął styczeń, zaczął się luty, a pogoda nadal była pod psem. Termin meczu z krukonami zbliżał się coraz bardziej, a Harry wciąż nie zamawiał nowej miotły. Teraz po każdej lekcji transmutacji pytał profesor McGonagall o błyskawicę, podczas gdy Ron stał za nim z nadzieją, oczekując odpowiedzi, a Hermiona przechodziła obok z twarzą odwróconą do ściany. Nie, Potter, jeszcze nie możemy oddać ci miotły, powiedziała profesor McGonagall za 12 razem, zanim otworzył usta. Sprawdziliśmy już ją pod kątem najczęściej spotykanych zaklęć, ale profesor Flitwick uważa, że może być zarażona urokiem narowistości. Powiadomię cię, jak zakończymy testy. I przestań mnie już męczyć. Na domiar złego ćwiczenia obronne z profesorem Lapinem też nie przebiegały tak pomyślnie, jakby sobie tego życzył. Po kilkunastu sesjach potrafił wyczarować niewyraźny srebrny cień za każdym razem, gdy bogin zamieniał się w dementora, ale jego patronus wciąż był zbyt słaby, by dementora odpędzić. Półprzezroczysty, srebrzysty obłoczek unosił się między nim a boginem dementorem, a Harry zużywał całą energię, by go tam utrzymać. Był na siebie zły, bo oskarżał się o skryte pragnienie usłyszenia głosu rodziców. Za wiele od siebie wymagasz, oświadczył surowo profesor Lapin w czwartym tygodniu ćwiczeń. Dla 13-letniego czarodzieja nawet niezbyt wyraźny patronus to bardzo duże osiągnięcie. I już już nie mdlejesz, prawda? Myślałem, że patronus przepędzi dementorów albo coś w tym rodzaju, sprawi, że znikną. Ja wiem, prawdziwy patronus rzeczywiście to sprawia, powiedział Lapin. Pamiętaj jednak, że osiągnąłeś bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Jeśli dementorzy pojawią się na następnym meczu, będziesz w stanie bronić się przed ich zgubnym wpływem dostatecznie długo, by wrócić na ziemię. Mówił pan, że to trudniejsze, kiedy jest ich więcej.
Wierzę w ciebie, Harry, wierzę, rzekł Lapin z uśmiechem. Masz, zasłużyłeś na coś do picia. Coś z trzech mioteł, jeszcze tego nie próbowałeś.
Wyciągnął z nesesera dwie butelki. Kremowe piwo, zawołał Harry, nie zastanawiając się, co mówi. O tak, bardzo je lubię. Lapin uniósł brwi. Bo Ron i Hermiona przynieśli mi trochę z Hogsmeade, skłamał szybko Harry.
Ach, tak, rzekł Lapin, choć nadal przyglądał mu się podejrzliwie. No, to wypijmy za wygraną Gryfonów. Oczywiście, jako nauczyciel, nie kibicuję żadnej drużynie, dodał szybko.
Popijali kremowe piwo w milczeniu, aż w końcu Harry zdobył się na zapytanie o coś, nad czym zastanawiał się od dłuższego czasu. Co jest pod kapturem dementora? Profesor Lapin opuścił butelkę.
No cóż, ci, którzy znają odpowiedź na to pytanie, nie są w stanie nam tego powiedzieć, bo widzisz, dementor zrzuca kaptur tylko wtedy, kiedy sięga po swoją ostateczną i najgroźniejszą broń.
Co to takiego?
Nazywają to pocałunkiem dementora, powiedział Lapin, krzywiąc się lekko. Dementorzy stosują to wobec tych, których pragną zniszczyć. Przypuszczam, że pod kapturem musi być coś w rodzaju ust, bo przywierają do warg ofiary i wysysają z niej duszę.
Harry zakrztusił się i wypluł trochę kremowego piwa.
Co? Zabijają? Och, nie, o wiele gorzej, widzisz. Można istnieć bez duszy, jak długo działa mózg i serce, ale nie ma się świadomości samego siebie, żadnych wspomnień, nic. I nie ma żadnej szansy na ozdrowienie, po prostu się istnieje i tyle, jak pusta muszla, a duszy nie ma, jest stracona na zawsze.
Wypił nieco kremowego piwa i dodał,
taki właśnie los czeka Syriusza Blacka. Piszą o tym w dzisiejszym proroku codziennym. Ministerstwo dało na to dementorom pozwolenie, jeśli go dopadną.
Harry milczał, oszołomiony tym, co usłyszał. Dusza wysysana przez usta, a potem pomyślał o Blacku. Zasługuje na to, powiedział nagle.
Tak myślisz? Zapytał Lapin. Naprawdę myślisz, że ktokolwiek na to zasługuje?
Tak, odrzekł Harry buntowniczym tonem. Za
pewne rzeczy.
Miał wielką ochotę opowiedzieć Lapinowi o rozmowie podsłuchanej w trzech miotłach, ale wówczas wydałoby się, że odwiedził Hogsmeade bez pozwolenia, a wiedział, że Lapin nie byłby tym zachwycony. Wypił więc do końca kremowe piwo, podziękował Lapinowi i opuścił klasę historii magii. Wkrótce pożałował, że zapytał, co kryje się pod kapturem dementora, bo odpowiedź była tak przerażająca, a on sam tak pogrążony w posępnych myślach, że w połowie schodów wpadł na profesor McGonagall.
Uważaj, jak idziesz, Potter.
Przepraszam, pani profesor.
Właśnie szukałam cię w Gryffindorze. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i wygląda na to, że twoja miotła jest w porządku. Musisz mieć jakiegoś bardzo dobrego przyjaciela, Potter.
Harry nie posiadał się ze szczęścia. Profesor McGonagall trzymała w ręku błyskawicę, która wyglądała tak wspaniale jak zawsze. I dostanę ją z powrotem? Wyjąkał. Poważnie? Poważnie, odpowiedziała profesor McGonagall i naprawdę się uśmiechnęła. Chyba powinieneś oswoić się z nią przed sobotnim meczem, co? I Potter, postaraj się wygrać, dobrze? Bo byłby to już 8 rok z rzędu bez pucharu dla gryfonów, o czym profesor Snape był łaskaw przypomnieć mi wczoraj wieczorem. Harry oniemiały wziął błyskawicę i ruszył schodami na górę. Kiedy minął załamanie korytarza, zobaczył biegnącego ku niemu Rona, roześmianego od ucha do ucha. Oddała ci? Wspaniale! Słuchaj, dasz mi się przelecieć? Jutro? Jasne, kiedy tylko zechcesz, odpowiedział Harry, czując w sercu lekkość, jakiej nie czuł od miesiąca. Wiesz co? Powinniśmy się pogodzić z Hermioną. Przecież chciała dobrze. No, w porządku, jest teraz w pokoju wspólnym. Uczy się, dla odmiany. Skręcili w korytarz do wieży Gryffindoru i zobaczyli Neville'a Longbottoma, targującego się z Sir Cadoganem, który najwyraźniej nie chciał go wpuścić. Zapisałem je, mówił Neville przez łzy, ale musiałem gdzieś zapodziać. Banialuki, ryknął Sir Cadogan i w tym momencie dostrzegł Harry'ego i Rona.
Aha, witajcie, młodzi druhowie, połechtajcie tego młoko za żelazem, próbuję bezczelnie wedrzeć się. Do środka!
Och, przymknij się, rzekł Ron, kiedy stanęli obok Neville'a.
Zgubiłem hasła, jęknął Neville. Namówiłem go, żeby mi powiedział, jakie hasła będą obowiązywać w tym tygodniu, bo wciąż je zmienia, a teraz nie wiem, co zrobiłem z tą listą.
Ola Bogarety, powiedział Ron do Sir Cadogana, który zrobił bardzo zawiedzioną minę i niechętnie odsłonił dziurę, aby ich wpuścić do wspólnego pokoju. Kiedy weszli, powitał ich szmer podnieconych głosów i wszystkie głowy zwróciły się w ich stronę. Po chwili wokół Harry'ego zrobiło się tłoczno. Każdy chciał z bliska obejrzeć błyskawicę. Skąd ją masz, Harry? Dasz się przelecieć? Latałeś już na niej, Harry? Kurkoni są bez szans. Wszyscy mają zmiatacze siódemki. Tylko ją podtrzymam, co, Harry? Błyskawica przechodziła z rąk do rąk wśród okrzyków zachwytu, podziwiana ze wszystkich stron. Po 10 minutach tłum się rozszedł, a Harry i Ron zobaczyli Hermionę, jedyną osobę, która do nich nie podbiegła, pochyloną nad książką i wyraźnie unikającą ich spojrzeń. Podeszli do jej stolika i w końcu podniosła głowę. Oddali mi ją, powiedział Harry z uśmiechem, unosząc błyskawicę. No, widzisz, Hermiono, okazało się, że wszystko jest w porządku, zawołał triumfalnie Ron.
No, ale mogło nie być, odpowiedziała Hermiona. W każdym razie teraz już wiesz, że jest bezpieczna.
Tak, myślę, że tak. Lepiej zaniosę ją do sypialni.
I ja ją zaniosę, powiedział szybko Ron. I tak muszę dać parszywkowi lekarstwo.
Ujął miotłę delikatnie, jakby była z kruchego szkła i zniknął na schodach prowadzących do dormitorium chłopców.
— Mogę usiąść? — zapytał Harry.
— No chyba — odpowiedziała Hermiona, zdejmując stos pergaminu z krzesła.
Harry spojrzał na zawalony książkami stół, na długie wypracowanie z numerologii, połyskujące świeżym atramentem, na jeszcze dłuższe wypracowanie z mugoloznawstwa, wyjaśnić, dlaczego mugole nie mogą się obejść bez elektryczności, i na tłumaczenie runów, które Hermiona właśnie robiła.
— Jak ci się udaje to wszystko zaliczać? — zapytał.
— No wiesz... Ciężko pracuje.
Dopiero teraz Harry spostrzegł, że Hermiona wygląda na prawie tak zmęczoną jak Lupin.
Przecież możesz po prostu zrezygnować z paru przedmiotów, powiedział Harry, obserwując, jak grzebie wśród książek, szukając słownika runów.
No, wiesz, nigdy w życiu, Hermiona zrobiła zgorszoną minę.
Ta numerologia wygląda okropnie, zauważył Harry, biorąc do ręki jakąś wyjątkowo skomplikowaną tabelę z cyframi.
Och nie, jest super, zawołała Hermiona. To mój ulubiony przedmiot.
Jest, ale Harry nigdy się nie dowiedział, dlaczego numerologia jest tak wspaniała. W tym samym momencie ze schodów wiodących do sypialni chłopców dobiegł zduszony okrzyk. We wspólnym pokoju zrobiło się cicho. Wszyscy zamarli, wpatrując się w wejście na klatkę schodową. Usłyszeli pospieszne kroki, coraz głośniejsze i głośniejsze, i po chwili pojawił się Ron, wlokąc za sobą prześcieradło.
— Patrz! — ryknął, podchodząc do stolika Hermiony. — Patrz! — podsunął jej prześcieradło pod nos. — Ron, co to? Parszywek! Patrz! Parszywek!
Hermiona cofnęła się gwałtownie z przerażoną miną. Harry spojrzał na prześcieradło i zobaczył jakieś czerwone plamy. Straszne plamy, wyglądające jak...
Krew! Ryknął Ron w głuchej ciszy. A jego nie ma! I wiesz, co znalazłem na podłodze?
Nie, wyjąkała Hermiona. Ron rzucił coś na jej tłumaczenie runów. Hermiona i Harry pochylili się, żeby to zobaczyć. Na pergaminie pokrytym rzędami dziwacznych, krzaczastych znaków leżało kilka długich, brązowo-żółtych włosów. Nie ulegało wątpliwości, że są to włosy kota.